Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. O czym jest ten musical? Po co aktorzy przebierają się w futrzane kostiumy i tańczą przez 2,5 godziny na śmietniku? Czy to metafora cywilizacji jako wysypiska historii? Ludzkości sprowadzonej do zwierzęcych instynktów? Nie. To jest musical o kotach. Po prostu o kotach. Zwykłych kotach. Jedna z największych rewolucji w historii musicalu dokonała się dzięki spektaklowi o kotach. O kocie kolejarzu, o kocie starym aktorze, o kotach złodziejaszkach, o kocie magiku. Bez fabuły, bez akcji. 7485 spektakli na Broadwayu, 8949 na West Endzie. Globalny hit, dzięki któremu w ogóle powstało coś takiego jak globalny musical. Jeden z szyderców przy okazji 5000 kotów na Broadwayu pisał: to 5000 wieczór, kiedy po 10 minutach w teatrze facet odwraca się do żony i mówi: co to do cholery ma być? Dobra, można się wyzłośliwiać ile chcemy. Można dowodzić płytkości, miałkości, trywialności kotów. Można kpić z Andrew Lloyd Webbera, że niby nabrał wszystkich. I można kpić z tych wszystkich, że dali się nabrać. Można się wyżywać, lekceważyć, negować. Ale wiecie, co na to Andrew Lloyd Webber? Mniej więcej to, co miliony widzów, które ciągle z lubością i radością pchają się do teatrów, żeby koty obejrzeć. Mniej więcej to, co koty zwierzaki robią sobie z wszystkiego, czym może zaszczycić je ludzkość. Patrzą na to z pełną wyniosłości, obojętnością. Po prostu spływa to po nich. One nawet nie zniżyłyby się do myśli, że nasze wyzłośliwianie się wynika na przykład z zazdrości. Że to one są piękne i doskonałe i opływają w dostatki w postaci wielomilionowych tantiem, które Andrew Lloyd Webbera oddzielają grubym murem obojętności od wszystkich krytyków i szyderców tego świata. Życie i kariera Webbera dzielą się na dwa akty. Przed kotami i po kotach. Przed kotami i tak był już piękny, szczęśliwy i bogaty. W końcu miał na koncie sukcesy Jesus Christ Superstar i Evity. Ale piękno, szczęście i bogactwo Webbera z tego okresu jest zupełnie nieporównywalne do tego, co spłynęło na niego po premierze Kotów. Od czasów Kotów Andrew Lloyd Webber jest po prostu najpiękniejszym, najszczęśliwszym i przede wszystkim najbogatszym człowiekiem w całej historii teatru. A zaczęło się od tego, że w 1972 roku na lotnisku wypatrzył tanie wydanie zbiorku wierszy o kotach, wierszy T.S. Eliota. Old Possum's Book of Practical Cats. Starego oposa, księga praktycznych kotów. Opos to ksywka samego Eliota, tak nazwał go bodajże Ezra Pound. A utwory o praktycznych kotach to urocze, zabawne wierszyki dla dzieci, którymi zabawiał się wielki dwudziestowieczny poeta, raczej kojarzony z poezją poważną, podniosłą, a nie trywialną. No ale każdy ma jakiś swój wentyl. Webberowi w dzieciństwie wierszyki te czytała mama, więc z przyjemnością wrócił do chłopięcych czasów, skracając sobie lekturą lot. I towarzyszyły mu później przez lata, zwłaszcza, że sam był miłośnikiem kotów. Doszedł do wniosku, że wierszyki Eliota to całkiem niezły materiał na piosenki, co zresztą nie było przypadkiem, bo poeta pisał je, słuchając popularnych songów swoich czasów. W tym czasie Webber był na rozdrożu. Po pierwsze, myślał o poluzowaniu współpracy z Timem Ricem, współautorem sukcesów jego wcześniejszych musicali, tekściarzem Jezusa, Evity i Józefa i jego cudownego płaszcza snów w technikolorze. Webber czuł się na fali i ciągnęło go do kolejnych projektów. Rice wolałby nieco zwolnić, nacieszyć się tantiemami z Evity, pograć w krykieta, smakować życie. Jego zresztą z kolei drażniła profesjonalizacja Webbera i dwór, jakim obrastał. Stwierdził w tym czasie, że chętnie napisałby z Andrew parę nowych piosenek, gdyby tylko nie musiał przedzierać się przez mur jego sekretarek. Po drugie, chodziło właśnie o tę profesjonalizację Webera, który do swojej działalności podchodził zupełnie inaczej niż większość kompozytorów. Nie chciał skupiać się po prostu na twórczości. Po tym, jak jego zdaniem Tom O'Horgan zepsuł mu przedstawienie Jezusa na Broadwayu, jako autor chciał zyskać o wiele większą niż inni kontrolę nad swoimi dziełami, nad inscenizacją, produkcją itd. To zawiodło go do momentu, kiedy cyferki w księgach rachunkowych zaczęły go zajmować co najmniej tak samo jak nuty. Pod koniec lat 70. zerwał współpracę ze swoim agentem i producentem Robertem Stigwoodem. Uważał, że 25% jego i Rice'a zysków to za dużo jak dla producenta, zwłaszcza takiego, który w ostatnich czasach skupiał się głównie na swoich projektach hollywoodzkich. Weber założył własną firmę producencką, The Really Useful Group. Zdawał sobie sprawę, że nie jest zawodowym producentem i będzie kogoś takiego potrzebował, ale chciał znaleźć takiego, który byłby jego partnerem, a nie szefem. Wierszyki Eliota o kotach rozwiązywały problem z poszukiwaniem tekściarza. Jeśli miałby z nich powstać spektakl, no to przecież teksty były gotowe. Kompozytor napisał kilka piosenek, które wypróbował na swoim małym festiwalu, jak to nazywał, w Sydmonton. Kupił tam kiedyś posiadłość, do której latem zapraszał na weekend znajomych, głównie z branży teatru i rozrywki. Spędzali czas na graniu muzyki, na grach towarzyskich, na smakowaniu dobrego jedzenia i wina. Tym razem zaprosił też wdowę po Eliocie, której zgody potrzebowałby przerobić kocie wiersze na musical. Kiedy zagrał gościom szkice piosenek, byli w niebo wzięci. Pani Eliot też, do tego stopnia, że przekazała Weberowi niepublikowane utwory z cyklu oraz list męża. Pisał w nim, że wiersze układają się w spektakl teatralny, którego punktem wyjścia byłby bal kotów, ich coroczne wielkie święto. W materiałach był też wierszyk o kociej damie w zaawansowanym wieku. Zbyt smutny jak na utwór dla dzieci, dlatego wyłączony z tomiku. Był też wiersz o psach i kotach, wsiadających wspólnie do balonu i ruszających w podniebny rejs nad hotelem Russell w Londynie. Weber ułożył do niego muzykę, a całość po wykreśleniu psiego wątku zamieniła się w utwór The Jellicle Ball. W tym czasie Andrew Lloyd Webber miał ostrą kosę z pewnym młodym, ale jego zdaniem irytującym angielskim producentem. Nazywał się ten młody producent Cameron McIntosh i w tym czasie w porównaniu do Webbera był płotką. Pochodził z muzycznej rodziny. Jego ojciec był jazzmenem, grał na trąbce. Cameron teatrem zafascynował się jeszcze w dzieciństwie. Na musicale zabierała go ciotka. Jako 18-latek zatrudnił się w Londynie w teatrze muzycznym jako maszynista. Trudno wymienić teatralną profesję w dziedzinie zaplecza, której by się nie imał. Był nawet kasjerem, co zresztą bardzo później mu się przydało. Przy liczeniu kasy, oczywiście. W wieku 20 lat, ciągle na stałe polerując poręcze na widowni Drury Lane, pracował już jako producent. Pierwszym przedstawieniem, które wyprodukował na West Endzie, było Guys and Dolls. To był rok 1969 i McIntosh na całym przedsięwzięciu stracił 45 tysięcy dolarów. Po premierze zaprosił obsadę gości na bankiet w pubie obok teatru, gdzie wszyscy dostali zatrucia pokarmowego. Pechowo. Potem nastąpiła seria dalszych klap, z których młody producent jednak jakoś potrafił się wykaraskać, no bo podziwiano go za ambicje, upór, dowcip, no i w ogóle za to, że jest fajnym i sympatycznym gościem. W końcu udało mu się odnieść sukces. Znajomi z branży ostrzegali go przed Sondheimem. Mawiało się, że jego musicale robią klapę już na spektaklach przedpremierowych. Ale McIntosh wykazał cechę, która teraz i później zapewniła mu światowy sukces. Wiedział lepiej. Wyprodukował na West Endzie rewię piosenek Stevena Sondheima Side by Side. Zainwestował 6 tysięcy funtów. Zarobił 100 tysięcy. Spektakl poszedł 781 razy. Na przełomie lat 70. i 80. należał już nie do podwórkowej ligi londyńskich producentów, ale powiedzmy do mocnej drugiej. Spięcie z Weberem wzięło się stąd, że McIntosh był producentem uroczystości wręczenia nagród Society of West End, prekursora Olivierów. W 1978 roku Weber wygrał, a właściwie jego Evita, ale gala według niego była tak spartaczona, że publicznie stwierdził: szkoda, że nie było tutaj Harolda Prince'a. Wieść o tej obeldze dotarła do McIntosha, który się wściekł i zaprzysiągł, że zrobi wszystko, żeby nazwisko Webera nie pojawiło się już nigdy na afiszu żadnego teatru na West Endzie. Maksymalista. Wtedy można się było z tego śmiać. Ale pewnie gdyby Weber wiedział o McIntoshu to, co wiemy o nim dzisiaj, wystraszyłby się nie na żarty. Nawet on. Wojenka pasjonowała londyńskich musicalowych plotkarzy, ale w końcu panowie postanowili się pogodzić. Weber, jako starszy i mądrzejszy, zaprosił McIntosha na szybki lunch do Savile Club. Lunch zaczął się o 12.30. Skończył grubo po 18.00. Być może kuchnia była tak wyśmienita, ale bardziej prawdopodobne jest to, że Weberowi i McIntoshowi świetnie się rozmawiało i mieli mnóstwo tematów. Mniej więcej w połowie drugiego dania Weber wspomniał, że chodzi mu po głowie pomysł musicalu na podstawie wierszyków Eliota o kotach. O 18.00 uścisnęli sobie dłonie, co w świecie angielskich dżentelmenów oznacza więcej niż cyrograf podpisany krwią. Weber miał nowego producenta. Jak wiadomo, to w musicalu najważniejsze. Teraz trzeba było znaleźć osobę numer 2, czyli reżysera. Weberowi i McIntoshowi chodziło o kogoś uznanego, kto legitymizowałby ich produkcję w oczach widzów w ogóle, bo przecież chodziło o musical na podstawie wierszyków dla dzieci, ale w szczególności jednej widzki, wdowy po Eliocie. Wprawdzie udało się ją oczarować na mini-festiwalu w Sydmonton, ale proces ugniatania jej ciągle trwał. Sam Eliot przed śmiercią wielokrotnie powtarzał, że nie chce, żeby jego dzieła skończyły jako libretta czegoś tak podrzędnego jak spektakl muzyczny. Trzeba było więc nie lada legitymizacji, żeby załagodzić niepokoje wdowy. McIntosh i Weber byli, jak mówiłem, maksymalistami. Sięgnęli najwyżej, jak się dało. Kto był wówczas dyrektorem artystycznym Royal Shakespeare Company, czyli odpowiednika angielskiego Teatru Narodowego? Trevor Nunn. Zaproponowali więc reżyserię jemu. Pani Elliot mogła spać spokojnie. Oni trochę mniej, bo Nunn nigdy w życiu wcześniej nie zrobił musicalu. Zatrzymam się na chwilę przy tym. Zaproponowali wyreżyserowanie rewi o kotach dyrektorowi angielskiego Teatru Narodowego. Wyobraźmy sobie taki telefon. Dzień dobry, dyrektor Englert. Mamy do zrobienia koncercik na Torwarze. Jak u pana z czasem? No dobra, aż tak obcesowi nie byli. Wzięli Nunna podstępem. W jednym ze spektakli produkowanych przez McIntosha choreografię robiła Gillian Lynn, którą następnie Trevor Nunn zatrudnił w tej samej funkcji przy muzycznej wersji komedii Omyłek w RSC. Więc Cameron zadzwonił do Gillian, a ona do Trevora, że jest sprawa, taki interesujący producent, no i całkiem fajny projekt. Pomyśleć, że były takie czasy, kiedy to Weber i McIntosh musieli namawiać Nunna, żeby wyreżyserował ich spektakl. Szybko role się odwróciły. Tak czy inaczej, Trevor Nunn znalazł się na pokładzie. Zaprosił od razu Johna Napiera, swojego scenografa. Wymyślili niezwykłą dekorację. Przeskalowany podwórkowy śmietnik. Kubły, puszki, śmieci i tak dalej miały być ogromne, jakby widziane oczami kotów. Pomysł prosty, no ale przyznacie, że były błyskotliwe. Żeby jednak zarzucić scenę teatru, konkretnie New London Theatre, gigantycznymi śmieciami, potrzeba było kasy. Jakieś 500 000 funtów. No i tutaj trafili na ścianę. Rewie o kotach. Wszyscy stukali się w głowę. McIntosh miał ogromny problem ze zdobyciem pieniędzy. No bo tak, musical z martwym poetą jako librecistą, Weberem bez Rice'a, w reżyserii gościa, który nigdy nie reżyserował musicalu, o kotach granych przez aktorów przebranych za zwierzęta, z gigantyczną ilością tańca w kraju znanym z tego, że musicalowi aktorzy nie potrafią tańczyć, w dodatku w przeklętym teatrze, bo w New London Theatre prawie wszystkie wcześniejsze produkcje kończyły się klapą. Jeden ze stałych inwestorów McIntosha powiedział mu tak: Cameron, sorry, uwielbiam cię, ale nie zainwestuję w ten spektakl. Nie macie szans. Anglia to kraj psiarzy. McIntosh naprawdę desperacko szukał pieniędzy. Dał ogłoszenie, że przyjmie każdą, nawet najdrobniejszą kwotę. Wyglądało to jak dzisiejsza akcja na zrzutka.pl. Inwestorów było aż 220, ale to i tak nie wystarczyło. Weber musiał zastawić Symington. W końcu próby ruszyły. I teraz historia największego przeboju w historii musicalu. W trakcie pracy Nan stwierdził, że brakuje im hitu. Że fajne te piosenki, super się nimi bawić, je wymyślać, ale trzeba uderzenia, bomby, tak zwanego 11 o'clock number. Mały przypis. Spektakle na Broadwayu zaczynały się kiedyś o 20:30. Trwały 2 godziny 40 minut. W musicalu największy hit planuje się jako numer przedostatni, przed finałem. To ma być ten song, który uderzy, przypieczętuje sukces, który widzowie będą nucić wychodząc ze spektaklu. A ponieważ to numer przedostatni, wychodzi na to, że wydarzał się zawsze w okolicy 11 wieczorem. Stąd 11 o'clock number. No więc, w Kotako nie było. A Weber stwierdził, że żaden z wierszyków Eliota nie nadaje się, żeby z niego taki strzał w jedenastkę zrobić. Sięgnął więc do szuflady. Podobno każdy kompozytor ją ma. Szufladę z odrzutami. Melodiami, które naszkicował do jakiegoś projektu, ale które ostatecznie do niego nie weszły. Ta szuflada Webera jest ponoć bardzo obszerna. No i bardzo cenna. Jeżeli jakiś włamywacz planuje skok na jego rezydencję, to niech przejdzie obojętnie obok wiszących tam pewnie w salonie Rembrandtów i Picassów i niech zmierza prosto do tej szuflady. Jest najcenniejsza w całej posiadłości. Wiadomo o tym powszechnie właśnie od czasów kotów. Bo w szufladzie tej leżały sobie nutki arii, którą Weber naszkicował, kiedy pracował nad pomysłem opery o rywalizacji Pucciniego i Leoncavalla. Fabuła zakładała, że obaj kompozytorzy mają pisać operę na ten sam temat. Z projektu nic nie wyszło, ale Weberowi została aria w stylu Pucciniego. Kiedy zagrał melodię na próbie, wszyscy zamilkli, a Trevor Nunn po chwili skomentował, żeby zapamiętać ten moment, bo to historia. Oto największy hit w dziejach musicalu. Numer był tak dobry, że Weber aż się wystraszył, że może ten numer jest za dobry. Że może to nie on go skomponował, tylko na przykład w głowie został mu jakiś utwór Pucciniego, a on nieświadomie go zapisał, chcąc napisać arię w stylu. Taki właśnie skromny jest Weber. Nie wierzył we własny talent. Na wszelki wypadek zapytał ojca, profesora konserwatorium i uznany autorytet w dziedzinie muzyki klasycznej. Zagrał mu utwór i zapytał, jak to brzmi. Tato stwierdził, że brzmi jak 10 milionów dolarów. I że to super pastisz Pucciniego. Brzmi jak Puccini, ale Puccini tego nie napisał. Uff. Przebój jeszcze przed premierą nagrano i wyemitowano w BBC. I teraz kolejna kosmiczna historia. Przebój miał być śpiewany przez Grisabelle, kotkę glamour, pod starzałą damę. To ona miała wygrać konkurs, najważniejszy punkt dorocznego balu, w którym wybierany jest kot, który ma się udać do kociego nieba, by móc rozpocząć, jak to kot, kolejne życie. Grisabella wznosiła się do tego nieba na gigantycznej, przeskalowanej oponie, a jej pieśń zatytułowano Memory. To właśnie ta aria w stylu Pucciniego. Grisabelle w londyńskich kotach miała zagrać Judi Dench. Z kolei Ellen Page, londyńska pierwsza Evita, podobno właśnie wracała do domu, kiedy nagle do jej stóp zaczęła się łasić stara, wyryniała kotka. Page wpuściła ją do środka, nalała mleka i włączyła radio. No i usłyszała Memory. Wzruszyła się. Pomyślała, że zadzwoni nazajutrz do Webera i pogratuluje mu hitu. Ale to Weber zadzwonił, mówiąc, że Judi Dench naciągnęła ścięgno Achillesa i na parę miesięcy jest wyautowana. I choć do premiery zostało tylko parę tygodni, to czy Elaine nie podjęłaby się nagłego zastępstwa? Że wie, że to trudne, samobójcze, ale właściwie to Grisabella nic nie robi w spektaklu i tylko pod koniec śpiewa jedną piosenkę, chyba nawet niezłą. Czy to ta, która od wczoraj leci w BBC? Zapytała Page. I przyjęła propozycję. W ogóle nie wierzę w tę anegdotę. Brzmi jak wymyślona przez pracowników działu PR Camerona McIntosha. Co nie zmienia faktu, że jest urocza. Na pewno Page rzeczywiście zastąpiła Judi Dench w ostatniej chwili. Żeby dodać pikanterii całej tej sytuacji, perypetie z Memory nie skończyły się na tym. Pierwszy tekst do piosenki naszkicował na szybko Trevor Nunn. Ale nie wszyscy byli przekonani. Page pokazała nuty i tekst swojemu ówczesnemu partnerowi. Uwaga, Timowi Rice'owi. Ten powiedział, że jeśli Andrew nie ma nic przeciwko, to on może zaproponować własną wersję tekstu. Andrew nie miał, ale jak to Andrew, jednocześnie zamówił jeszcze jedną wersję u Dona Blake'a. I tak, na pierwszym popołudniowym previewsie Ellen Page zaśpiewała Memory z tekstem Nana, na wieczornym spektaklu wersję Rice'a, a nazajutrz Blake'a. Twórcy i realizatorzy uważnie obserwowali reakcję widzów. Niestety, nie były jednoznaczne. Nan wydał więc wyrok, nie do końca salomonowy. Stwierdził, że on jest reżyserem, więc bierze własny tekst. Ponoć Rice bardzo się wkurzył i groził sądem. Nan się nie wystraszył. Wiedział, że od tego momentu stać go na każde odszkodowanie. Podobno na pierwszym previewsie pierwszy akt poszedł dobrze, a drugi fatalnie. Na drugim pierwszy fatalnie, drugi dobrze. Na trzecim previewsie oba akty poszły dobrze. Weber z żoną ruszyli do klubu na drinka uczcić ten fakt. Kiedy zobaczył ich portier, podbiegł natychmiast i zapytał, czy nie mogą załatwić mu może biletu na koty? Teraz byli już pewni, że mają hit. Premiera w Londynie odbyła się 11 maja 1981 roku. W dramatycznych okolicznościach, oczywiście. W trakcie drugiego aktu do teatru dotarła notka z informacją, że w budynku jest podłożona bomba. Ten fragment podcastu jest przeznaczony tylko dla teatralnych strażaków o mocnych nerwach. Otóż dyrekcja postanowiła zaczekać z przerwaniem przedstawienia do końca numeru Memory. Wiadomo było, że to ten hit jest kluczem do sukcesu. No ale faktycznie, jak tylko Grisabella zaśpiewała, że A New Day Will Begin, czyli że zacznie się nowy dzień, dyrektor wszedł na scenę i powiedział, że sorry, ale zacznie się raczej ewakuacja. Jak myślicie, ile osób pomyślało, że to część spektaklu? No ale wszyscy musieli wyjść, co zapewniło gościom premierowym nieoczekiwaną atrakcję. Na ulicy przed teatrem tłoczyli się zarówno widzowie, jak i z konieczności z braku miejsca aktorzy. Więc każdy mógł podejść i pogłaskać kota po futrze, wytargać za wąsy i z bliska przyjrzeć się kociemu makijażowi aktorów. Gorzej, że po chwili zjawiła się policja z wytresowanymi w poszukiwaniu materiałów wybuchowych psami. Źródła milczą, jak policyjne burki zareagowały na widok 25 gigantycznych kotów. Teraz zaczął się fenomen, który następnie miał się powtarzać w wypadku dużej części premierowych produkcji Webera i McIntosha. Pojawiły się recenzje. Mieszane. Najlepiej podsumowała ich ton ta w Obserwerze. Koty nie są doskonałe. Musicie to zobaczyć. Sęk w tym, że widzowie nic a nic nie robili sobie z opinii krytyków. Po prostu rzucili się na bilety, których sprzedaż wystrzeliła jak z armaty. Cały świat zaczął mówić i pisać o kotach. Z Nowego Jorku zadzwonił David Merrick, legendarny producent, a raczej rekin ludojad, który właśnie zaliczył największy triumf w swojej karierze w postaci premiery 42 ulicy. Zaoferował McIntoshowi prawa do londyńskiej premiery ulicy w zamian za prawa do broadwayowskiej premiery kotów. Niedoczekanie jego. McIntosh nie miał zamiaru wypuścić ze swoich rąk kota liniejącego złotą sierścią. Merrick z jakiegoś powodu strasznie się obraził. Kiedy później na Broadwayu szedł hicior Webera, on reklamował 42 ulicę hasłem Musical dla tych, którzy mają alergię na koty. Weber i McIntosh wiedzieli, co robią, odmawiając Merrickowi. Zdawali sobie sprawę, że mają mega przebój i że to oni mogą dyktować nowojorczykom warunki. Tak to właśnie wyglądało. Współproducentem broadwayowskiej wersji był tamtejszy gigant, The Schubert Organization. Firma, do której praktycznie należał Broadway, a w każdym razie znacząca część jego teatrów. Jednak to Cameron McIntosh grał pierwsze skrzypce w produkcji i promocji kotów, wprowadzając nowe standardy, na które Amerykanie musieli się po prostu zgodzić. Na przykład, w Nowym Jorku obowiązywała zasada, że właściciele teatrów zatrzymują zyski z przedsprzedaży biletów na nowe produkcje, wpływy z biletów przed premierą. Chodziło o to, żeby przypadkiem producent, czując klapę, nie zwinął się z pieniędzmi. McIntosh i Weber zapewnili sobie udział we wpływach jeszcze przed premierą. Zrewolucjonizowali też promocję musicali. Wcześniej z grubsza wyglądało to tak, że dawało się kilka ogłoszeń do New York Timesa, a potem czekało się na recenzje. Jeśli były dobre, robiły robotę i był hit. Jeśli złe, no cóż, klapa, katastrofa i strata forsy. Macintosh nie miał zamiaru tak ryzykować, dać się uzależnić od kaprysów kilku skwaszonych gryzipiórków. Rozpoczął kampanię na wiele miesięcy przed premierą. Artykuły na temat spektaklu pojawiały się wszędzie. Na Times Square stanął gigantyczny czarny billboard z wielkimi żółtymi kocimi ślepiami i źrenicami w kształcie tancerzy, ozdobiony tylko białym napisem Cats. Podobny billboard zakrył fasadę budynku teatru Winter Garden, zajmującą cały kwartał przy Broadwayu. To była nowość. Niezwykle sugestywne logo, które przez długi czas miało być jedynym wizualnym aspektem spektaklu. Zapowiadało tajemnicę. Jeśli widz chciał czegoś więcej, musiał iść na przedstawienie i kupić bilet. Później dodano do tego hasło. Now and forever. Teraz i zawsze. Chełpliwe. Ale biorąc pod uwagę to, że koty szły na Broadwayu 18 lat, wcale nie na wyrost. Nawet spoty telewizyjne ograniczały się początkowo do loga, które tylko zaanimowano. Najdroższe bilety kosztowały niebotyczne wówczas $45, co było rekordem w historii Broadwayu. Ale cała kampania okazała się skuteczna. Do czasu pierwszego previewsa sprzedano bilety za $4,5 miliona. Do premiery za $6 milionów. Przy takiej przedsprzedaży recenzje były kwestią drugorzędną. Cała produkcja kosztowała $4,5 miliona. Ówczesny rekord. Trzeba było też wydać osobno $1,5 miliona na przebudowę teatru. Nan zażyczył sobie, żeby wybić dziurę w dachu, dzięki czemu dało się zamontować mechanizm dźwigający w finale wielką oponę z Gizabellą do kociego nieba. Teatr przemalowano w całości na czarno. Trzeba było też zmienić konstrukcję sceny, żeby pomieścić przeskalowany śmietnik oraz zastępujący go w pewnym momencie korsarski okręt. Podobno niezłym szokiem dla Amerykanów były próby do kotów. Nan zaczął je od wykładu na temat biografii T.S. Eliota oraz współczesnej brytyjskiej poezji. Broadwayowscy aktorzy, przyzwyczajeni do konkretu, zastanawiali się, czy nie zabłądzili przypadkiem gdzieś na wykład profesora Harvardu czy Oxfordu. Potem zaczęły się tygodnie improwizowanych gier, w czasie których mieli zamienić się w plemię, zespół, no i mieli nauczyć się kocich zwyczajów. W momencie przekroczenia progu sali prób każdy aktor miał zachowywać się i poruszać jak kot. Dostali też polecenie wybrania sobie jakiejś kociej cechy i grania jej przez całą próbę. Betty Buckley, którą obsadzono jako Grisabelle, wspomina, że wymyśliła sobie kota śpiocha. Położyła się w kącie sali i zasnęła. W ten sposób przetrwała etap kocich gier i zabaw. Co ciekawe, Nan w pewnym momencie oddzielił ją od pozostałych aktorów. Kazał ćwiczyć w osobnej sali memory. Nie brać udziału w dalszej części prób. Dopiero w ostatniej chwili wprowadził aktorkę na scenę, żeby poczuła się tak wyobcowana z grupy, jak wyalienowana była jej postać, Grisabella. Czy dzisiaj pochwalalibyśmy takie metody? No raczej wątpię. Nazwalibyśmy to raczej przemocą psychiczną. W latach 80. uznawano je jednak za odkrywcze. W ogóle Betty Buckley podobno nie było łatwo. Przebiła w konkurencji do roli takie kandydatki jak Cher, Patti LuPone, Bernadette Peters czy Liza Minnelli. Przebiła w prosty sposób. Wzięła udział w przesłuchaniu. Ale na previewsach z jej wykonania Memory nikt nie był zadowolony. Ani ona sama, ani reżyser, ani widzowie, którzy przyjmowali mega przebój dosyć chłodno. Szukała wsparcia u Nana, który odpowiadał długimi monologami na temat Szekspira i jego postaci. Weber dawał uwagi muzyczne i interpretacyjne, ale opisując tylko końcowy efekt, który chciał osiągnąć, a nie drogę dojścia do niego. Więc co wieczór Buckley wychodziła z siebie, żeby zagrać pokruchotaną, nieszczęśliwą, żałosną starą kotkę. Aż pewnego dnia zobaczyła na ulicy bezdomną starszą kobietę w postrzępionym, brudnym ubraniu i rozmazanym makijażu, która zachowywała się jednak z niesamowitą butą, godnością i majestatem. Aktorka zrozumiała, co robiła nie tak. Tego wieczoru poprosiła o rozmazanie makijażu i w swoim postrzępionym kostiumie zagrała nie biedną staruszkę, ale wielką damę. Wielką damę uwięzioną w ciele i stroju nędzarki i staruszki. Dostała wielką owację. 7 października 1982 roku odbyła się wreszcie broadwayowska premiera. Recenzje były słabe, ale okazało się, że metoda McIntosha się sprawdza. Nikogo te recenzje nie obchodziły. Najpierw cały Nowy Jork ruszył do boju o bilety, a potem cała Ameryka. Na wiele lat koty stały się elementem krajobrazu Nowego Jorku, a także jedną z jego atrakcji turystycznych z kategorii must see. Na zasadzie, w Nowym Jorku trzeba zobaczyć Statuę Wolności, Empire State Building i koty. 10 nominacji do Tony i 7 statuetek były już tylko formalnym potwierdzeniem pozycji Webera, a może raczej jednym z warunków kapitulacji musicalu amerykańskiego przed brytyjskim, w samej stolicy tego pierwszego. Koty zrewolucjonizowały jednak nie tylko Broadway, ale też stworzyły od zera takie zjawisko jak musical globalny. McIntosh i Weber wpadli na przełomowy pomysł. Zamiast jak wcześniej przekazywać licencję na musical lokalnym producentom, postanowili produkować premiery w kolejnych światowych metropoliach sami. I to jako kopię inscenizacji broadwayowskiej. To była absolutna nowość, choć dzisiaj jest to dla nas zupełnie normalne. Więcej, panuje przekonanie, że musicale na regionalnych scenach to te same spektakle, co na Broadwayu. Co oczywiście nie jest prawdą, bo w większości przypadków są to realizacje inne, osobne i autorskie. Wręcz nie mogą być takie same jak w Londynie czy w Nowym Jorku, tylko scenariusz i muzyka są oryginalne. Ale faktycznie, McIntosh i Weber zaczęli produkować kopie kotów na innych światowych scenach. W 1983 roku takie kopie powstały w Budapeszcie, Tokio i w Wiedniu. Zwłaszcza ta ostatnia była znacząca. Przeniesiona w 1988 roku z Theater an der Wien do Ronacher zakończyła się wynikiem 2040 spektakli. Z kolei premiera w Hamburgu w 1986 roku zapewniła tej metropolii status europejskiej kontynentalnej stolicy musicalu i wprowadziła musical w globalnym wydaniu na rynek niemiecki. Grano tam koty przez 15 lat. 6100 spektakli zobaczyło ponad 6 milionów widzów. Był to przy tym pierwszy całkowicie komercyjny, duży spektakl w historii teatru niemieckiego. My z kolei możemy się poszczycić pierwszą niereplikową inscenizacją kotów, której premiera odbyła się w 2004 roku, oczywiście w Teatrze Roma, w Warszawie w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego i tłumaczeniu Daniela Wyszogrodzkiego, przed którym niniejszym chylę czoła za przykład Jellicle Cat na dachowego kota. Druga polska inscenizacja jest świeża. Premiera odbyła się w 2022 roku w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, gdzie zresztą możecie koty oglądać do dzisiaj. Uff, rozgadałem się. Koty pobiły wiele rekordów, więc ja chyba też pobiłem swój rekord długości podcastu. Na koniec powiem więc jeszcze tylko, że faktycznie fenomen kotów nie przestaje zadziwiać. Że począwszy od londyńskich i broadwayowskich recenzentów, tysiące osób próbują go zgłębić i rozgryźć jako paradoks. Nie będę się wymądrzał i snuł rozważań na temat tajemnicy tego sukcesu. Powtórzę tylko to, co mówią historycy musicalu. A mówią zazwyczaj, że koty to musicalowy park tematyczny. Disneyland z tańcem, śpiewaniem i miauczeniem, w którym zamieniamy się na chwilę w dzieci. Zawieszamy tam swój zmysł krytyczny, cieszymy się po prostu tym, jak bardzo aktorzy w kocich futrach naprawdę ruszają się jak koty, jak myślą jak koty i dokazują jak koty. Fajnie znaleźć się w takim magicznym świecie, gdzie wszystko jest bardzo duże i stanowi zagadkę. Daliście się kiedyś skusić na atrakcję w rodzaju wirtualnej rzeczywistości, żeby spojrzeć na świat na przykład z perspektywy ptaka czy krasnoludka? Trochę podobnym przeżyciem jest zanurzenie się w musicalowy świat kotów. Do czego oczywiście zachęcam, bo tak jak nawet lubię musicale, to przyznam, że nawet lubię koty.